Piękne miejsce do podjęcia takiego tematu. Jesteśmy w Narodowym Sanktuarium Świętego Józefa, tego, którego możemy śmiało nazwać obrońcą życia. Był opiekunem świętej rodziny. Chcemy dzisiaj, tak jak powiedział ksiądz Jarosław, uwielbiać też Pana Boga w darze nowych błogosławionych, którzy, myślę, no jakoś tak oddolnie, gdy słucham świadectw z całej Polski, są pięknymi patronami ukazania, jak piękne, jak ważne jest życie. Bo, moi kochani, wśród trudnych zadań, które mamy w tym świecie, z całą pewnością szczególne zadanie, które coraz mocniej będzie nam zadane, to jest bycie tymi, którzy będą pokazywali, jak życie jest piękne, cenne, jak życie jest tajemnicą. Znaczycie, gdzieś w jakiś sposób patrząc na otaczający nas świat, oczywiście tylko wyłącznie przez analogię możemy odkrywać, jak cudowny, jak wspaniały jest Pan Bóg. Można by powiedzieć, że ta istota życia jest takim misterium nieodgadnionym, tak samo jak Pan Bóg. Że ciągle, wiecie, naukowcy wpatrują się, odkrywają coś nowego, i ciągle odkrywamy, że to jest wielka tajemnica. Ale dla nas objawienie rzuca nam swoje światło na to zagadnienie, bo Bóg jest życiem. Bo Bóg jest życiem. Znaczy, że powie nam święty Jan, to wam oznajmiamy, co było od początku, cośmy usłyszeli o słowie życia, co ujrzeliśmy własnymi oczami, na co patrzyliśmy i czego dotykały nasze ręce, to życie objawiło się. Że być człowiekiem wiary, to być człowiekiem, który jest zachwycony życiem. Dlatego to życie dla nas jest tak istotne i ważne. Dlatego Jan Paweł II mówił, brońcie życia. Ale dlatego, bo ono jest niezwykłe, ono jest pasjonujące, ono jest cudowne, ono jest tajemnicą. I istota życia jest tak samo odwieczna jak sam Bóg, Jego boska natura. Bo musimy mieć tego świadomość, nasz Bóg jest Bogiem żywych, a nie umarłych. Potrzebujemy ciągle to słyszeć. Nasz Bóg jest Bogiem nie przeszłości tylko, ale nasz Bóg przychodzi do nas nieustannie z przeszłości. Do Boga należy także przyszłość, dlatego z odwagą możemy pokazywać piękno życia. Możemy z nadzieją iść w to życie, no dlatego, że nasz Bóg jest Bogiem żywych. Tak pięknie powiedział Pan Bóg do świętej Katarzyny ze Sieny. Musisz wiedzieć, córko, czym jesteś i czym ja jestem. Jeśli nauczysz się tych dwóch rzeczy, będziesz szczęśliwa. Ty jesteś tym, czego nie ma, a ja jestem tym, czym jestem. I jeśli chcemy naprawdę być ludźmi żywymi, takimi, w których życie jest prawdziwe, musimy przychodzić do tego, który jest życiem. Musimy wpatrywać się w tego, który jest życiem. Musimy przylgnąć do tego, który jest życiem. W tym świecie, w którym żyjemy, musimy nieustannie przypominać temu światu coś, co się wydawało jeszcze wiele lat temu rzeczą oczywistą, że człowiek wyróżnia się spośród innych istot stworzonych. Chociaż ulepiony jest z tej samej gliny, to został stworzony na obraz i podobieństwo. Pamiętam, jak był rok wiary i papież Benedykt XVI nam nieustannie przypominał, to wielokrotnie z jego ust padało to zdanie. Współczesnemu człowiekowi dużo częściej trzeba przypominać dzisiaj prawdę o stworzeniu, dużo mocniej nawet niż prawdę o odkupieniu, bo ludzie dzisiaj się gubią, bo ludzie dzisiaj przebóstwiają stworzenie. I te słowa, które Pan Bóg skierował do świętej Katarzyny, ty jesteś tym, czego nie ma, ja jestem tym, czym jestem. Bóg jest życiem. Jan Paweł II w Ewangelium Vitae mówi, życie, które Bóg daje człowiekowi, jest inne i odrębne od życia wszelkich innych stworzeń żyjących, jako że człowiek, choć jest spokrewniony z prochem ziemi, jest w świecie objawieniem Boga, znakiem Jego obecności, śladem Jego chwały. Dlatego mamy zadanie, to jest nasz mandat, to jest nasza radość w tym świecie. Pokażmy, że życie jest darem, pokażmy, że życie jest święte, pokażmy, że życie jest piękne, że życie jest tajemnicą. Są tacy teolodzy współcześni, którzy mówią nam, że Pan Bóg poprzez życie nam się samo udziela. Jest taka piękna, współczesna rzeźba w katedrze w Berlinie, gdzie mamy moment stworzenia człowieka. Bóg Ojciec, który w swoich rękach trzyma taką bryłę, taką kamienną, i z tej bryły kamiennej jakby pojawia się oblicze człowieka. Jesteśmy nieustannie z jednej strony w rękach Pana Boga, z drugiej jesteśmy przez Niego podtrzymywani, jesteśmy nieustannie przez Niego stwarzani. Teologia nam powie creatio continua. Ciągle nieustanne stworzenie każdego jednego człowieka. Każdy jeden człowiek, i ten mi bliski, i ten, którego traktuję jako osobę daleką mi. Każdy jeden człowiek wychodzi z rąk Boga i dzisiaj te prawdy trzeba temu światu głosić, pokazywać niezwykłą wartość ludzkiego życia. Każde ludzkie życie jawi się jako dar Boga, jako owoc i znak Jego miłości. Bóg właśnie poprzez życie okazuje miłość. Bóg wyznaje nam miłość poprzez dar życia, dając konkretnego człowieka. I zobaczcie, jak cofniemy się do Księgi Rodzaju, to zobaczymy, że stworzony przez Boga pierwszy człowiek był piękny i dobry. Piękny i dobry. Wszystko, co Pan Bóg stworzył, było dobre. Gdy pojawił się człowiek, Pan Bóg mówi: bardzo dobry. Potrzebujemy, moi kochani, w tym świecie, który dzisiaj jest trochę zagubiony, powrotu do tego, co jest fundamentalne, do tego, co jest podstawą. Prawda o człowieku. Kim jest człowiek? Słuchałem ostatnio wykładu jednego z historyków Kościoła, który powiedział: mieliśmy w historii Kościoła różne herezje. Była herezja dotycząca Kościoła, była dotycząca Trójcy Świętej, a mówi: współcześnie przeżywamy homoherezję. Herezję związaną z prawdą, kim jest człowiek. Dlatego potrzebujemy powrotu do zdrowej nauki. Potrzebujemy na nowo usłyszeć prawdę o tym, kim człowiek jest. I cały człowiek jest dobry i chciany przez Boga. Moi kochani, darem Bożym jest nie tylko aspekt duchowy człowieka, jego duchowość, ale także jego cielesność i wszystko, co z niej wynika. I prawda, zobaczcie, ta została potwierdzona przez fakt wcielenia Jezusa Chrystusa, że On stał się jednym z nas, że On nie wzgardził ludzkim ciałem. Chociażby widzimy ten zachwyt nad człowiekiem Pana Boga, wyrażony chociażby w pięknie Kaplicy Sykstyńskiej, ten moment stworzenia człowieka. Na wielu pocztówkach, plakatach właśnie ten moment, gdzie Pan Bóg przekazuje człowiekowi życie, gdzie się stykają te dwa palce. Bóg, który ożywia człowieka, który powołuje człowieka. I zobaczcie, że my bardzo często myślimy w ten sposób, że w takim aspekcie jednostkowym my nasze życie zawdzięczamy rodzicom. Możemy sobie odwołać się do historii naszego życia, pomyśleć o naszych rodzicach, o naszych dziadkach, pradziadkach. To bardzo piękne. Ale ludzie przekazują otrzymany od Boga dar z pokolenia na pokolenie przez proces rodzenia, ale to odbywa się przy aktywnym współudziale Pana Boga, bo rodzice przekazali swojemu potomstwu materiał cielesny, ale Pan Bóg, Stworzyciel, każdorazowo stwarza i daje poczętemu człowiekowi jego duszę. Jakby podnosi człowieka, pokazuje jeszcze większą jego wartość, jego godność. Pamiętam wiele lat temu, jak studiowałem na KUL-u i było takie przedstawienie teatru ITP pod tytułem Raj. I był w sposób taki artystyczny pokazany moment aktu małżeńskiego Adama i Ewy. I słuchajcie, chodził wokół nich diabeł i się zastanawiał, kto to jest. To chyba jest Pan Bóg. Że w tym momencie, gdy człowiek otwiera się na przekazanie życia, jest najbardziej podobny do Boga. I można by powiedzieć, ten jeden z aspektów, który chcemy pokazać w pięknie tej rodziny, w pięknie tego obrazu, który mamy, to jest to, że to małżeństwo Józefa i Wiktorii 7 razy otworzyło się na przekazanie życia. Mamy wśród nas błogosławioną Stanisławę i Basię, i Władysława, i Franciszka, Antoniego, Marysię i dziecko, które urodziło się w chwili egzekucji. Zobaczcie, nie zgubmy gdzieś tego, bo wydaje mi się, że bardzo często, jak słyszę o błogosławionej rodzinie Ulmów, to mówimy Józef, Wiktoria i siódemka dzieci. Nie, to jest ogromny dar. A gdy myślimy dzisiaj o konkretnej historii, o duszpasterstwie dzieci i młodzieży, naprawdę dostajemy bardzo konkretnych orędowników, patronów, za których myślę, że każdy z nas ma kogo powierzać i oddawać, o kogo się troszczyć. Jan Paweł II powiedział kiedyś takie słowa: Bóg, który jest miłością i życiem, wpisał w człowieczeństwo mężczyzny i kobiety powołanie do specjalnego uczestnictwa w swojej tajemnicy osobowej komunii w dziele Stwórcy i Ojca. To jest ta wielkość człowieka. To jest to ogromne powołanie, które dzisiaj staje się passé, które dzisiaj staje się niemodne, które dzisiaj jest odwlekane. Kościół nam powie, jednym z największych momentów w życiu człowieka, przejawów jego ogromnej godności jest właśnie w to, gdy otwieramy się na przekazanie życia. Papież Pius XII w 1948 roku powiedział tak: życie ludzkie nie należy do nikogo z ludzi, ani do nas samych, ani do rodziców, ani do lekarzy, tylko do samego Boga. Że to życie przyjmujemy od Boga, że to życie Bóg nam powierza jako zadanie, ale jako ogromny dar. Jako ogromny dar. I zobaczcie, jak sobie wspomnimy, przez tyle lat pontyfikatu Jana Pawła II, który nieustannie nam mówił: troszczcie się i dbajcie o ten dar. Niedopuszczalne jest ograniczanie i pozbawienie życia ludzkiego, jakiejkolwiek istoty ludzkiej, od jej początku, od naturalnego poczęcia, które przysługuje każdemu człowiekowi. I dzisiaj wydaje się, że temu światu musimy na nowo, z odwagą i miłością tę prawdę przypominać. I tak jak wielką odwagę miał Józef Ulma, gdzie ludzie mu mówili: wydaj ich, nie pomagaj im. I on mówił: nie mogę, bo to są ludzie. Nie mogę inaczej, bo to są ludzie. Tak samo my w 2023 roku mamy z odwagą i miłością, nie nienawiścią, powiedzieć: nie możemy inaczej, bo to są ludzie. Mamy głosić Ewangelię życia, bo to są ludzie. To nie chodzi o to, żebyśmy w jakikolwiek sposób, najprościej będzie się skonfliktować, najprościej będzie powiedzieć: ci są źli. Nie, mamy głosić Ewangelię. Mamy pokazywać prawdę o tym, jak Pan Bóg miał cudowny pomysł. I zobaczcie, jakim wielkim darem dla Kościoła na ten czas jest właśnie ta rodzina, która, można by powiedzieć, zamyka w sobie troskę o życie od początku do końca. Zobaczcie, że w tym tragicznym momencie ich śmierci zagrożone było życie od początku, bo Wiktoria nosiła cud życia w sobie do końca, bo wszyscy zginęli śmiercią męczeńską. I dzisiaj, gdy się zastanawiamy nieraz, jak temu światu głosić Ewangelię życia, jak pokazywać pasję życia, Pan Bóg daje nam dar. Daje nam dar błogosławionej rodziny Ulmów. Rodziny nieprzeciętnej, rodziny pełnej pasji, rodziny pełnej miłości. Ktoś kiedyś pięknie powiedział, że tak naprawdę ostatecznie tego wszystkiego, za czym tęsknimy, czego oczekujemy, Pan Bóg złożył to w rodzinie. Takiej rodzinie, która chce być blisko Pana Boga, w takiej rodzinie, która otwiera się gdzieś na Pana Boga. Godność ludzkiego życia wynika bezpośrednio z faktu, że on jest stworzony na obraz i podobieństwo Boga. Każdy jeden człowiek. I to właśnie to wołanie Józefa Ulmy: nie, ich nie wypędzę, to też są ludzie. I dzisiaj wydaje mi się, że to jest też nasze zadanie, żeby stanąć w obronie każdego jednego człowieka. Każdego jednego. Zbyt dużo w tym świecie jest podziałów. Zbyt dużo pozwalamy, abyśmy się dzielili. Musimy pamiętać, kto jest ojcem podziału. Komu zależy na tym, aby ten świat był podzielony. Ludzie Kościoła to są ci, znaczy samo słowo eklezja, zwołanie, zgromadzenie. My mamy zadanie w tym świecie jednoczenia, przyprowadzenia do Pana Boga, przygarnięcia każdego jednego człowieka. I ta godność człowieka jest stała i w żaden sposób nie jest redukowalna. niezależne od jego wieku, od stanu zdrowotnego, psychicznego czy duchowego. Każdy człowiek ma ogromną godność. Każdy człowiek jest ważny. Jan Paweł II wielokrotnie przypominał, że godność ludzkiego życia polega na tym, że jest ono szczególną własnością Boga. To życie jest własnością Boga. To nie jest moja własność. To jest coś, co Pan Bóg się z nami dzieli. Coś, co Pan Bóg chce nam dać. Coś, na co Pan Bóg chce nas otworzyć. Mam tego świadomość, że ta wzniosła godność człowieka została przyćmiona przez grzech pierworodny. Że ten obraz Boży został w człowieku oszpecony. I człowiek nieraz doznaje pokusy, aby go zniekształcić także u innych, wprowadzając w miejsce tego, co powinno być wzajemną komunią. Coraz, zobaczcie, więcej jest wśród nas nieufności, obojętności, wrogości. Nawet posuwamy się do zabójczej nienawiści. I brat zabija brata. Matka zabija dziecko, ojciec zabija dziecko. Bo gubimy gdzieś tę prawdę. Odsuwamy się gdzieś od tej prawdy. I tylko w Chrystusie ludzie mogą odnaleźć własną tożsamość dziecka Bożego oraz odzyskać pełnię życia. Tylko w Chrystusie. On jest kluczem do naszego życia. I zobaczcie, że dlatego znowu wpatrujemy się w tę rodzinę. Dlaczego? Dlatego, że tak istotne w ich domu był ten czas wspólnej modlitwy. Czas lektury Pisma Świętego. To bardzo poruszające. Miałem w rękach ich osobiste Pismo Święte. W dwóch miejscach tylko naznaczone. Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie i 46 werset 5 rozdziału Ewangelii Mateuszowej, skazania na górze. Jeśli bowiem miłujecie tylko tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? To wezwanie do miłości, można powiedzieć, to Pismo Święte przygotowało, ukształtowało tę rodzinę. To Słowo Boże, które gdzieś w nich wydało owoc, to Słowo, które w nich stało się ciałem, które się stało tak, które dało im odwagę do tego, żeby w tamtych czasach naznaczonych nienawiścią powiedzieć: ja nienawiścią nie będę, ja będę kochał, ja dam miłość. Zobaczcie, że gdy popatrzymy na piękno błogosławionej Wiktorii, tej, która wiele czasu, można opowiedzieć śmiało, cytując pewną piosenkę, jestem mamą, to moja kariera. Bo ona poświęciła się nade wszystko swoim dzieciom, pomagając im w nauce. Pięknie to pokazują zdjęcia, które robił Józef, dbając o ich wykształcenie. Uczyła ich prac domowych, porządkowych, uczyła ich opieki nad rodzeństwem. I gdy przejrzymy sobie te zdjęcia, które chociażby są dostępne na stronie ulmowie.pl czy na stronie IPN-u, widzimy piękną, szczęśliwą, prostą rodzinę. Przepis na sukces. Takie rzeczy bym powiedział najprostsze, ale gdy właśnie wpatrujemy się w tych świadków życia, ci, którzy, można by powiedzieć, byli w sobie nosicielami Ewangelii życia, gdzieś to piękno życia pokazywali, gdzieś tym życiem się cieszyli. Zobaczcie, że w swoim nauczaniu bardzo często święty Jan Paweł II wskazywał na dwa momenty, w których życie ludzkie jest najbardziej wrażliwe i najbardziej wymaga szczególnej opieki. To jest początek życia i jego koniec. I znowu, zobaczcie, można było powiedzieć, mamy patronów. To dlatego w tej konferencji właśnie pokazuje błogosławiona rodzina Ulmów patronami świętości życia. Można by powiedzieć, no właśnie oni na sobie doświadczyli tego zagrożenia i dzisiaj mogą być wstawiennikami w tej wielkiej kampanii głoszenia świętości życia. Szczególnie, specjalnie nie użyłem słowa wojna, bo to nie ten kierunek. Jak popatrzymy, że to jest wojna, to będziemy patrzyli na siebie i znowu ktoś będzie nas dzielił. A my mamy patrzeć na życie ludzkie, każde jedno życie ludzkie, każdego jednego człowieka, jako wielki dar Pana Boga. Wielki dar Pana Boga. Wiecie, jak ważne jest to życie ludzkie. Pamiętam, kiedyś czytałem jakąś książkę o świętym ojcu Pio, wytrawnym spowiedniku. gdy kiedyś siedział w konfesjonale, podeszła pewna kobieta, drżąca i wystraszona, aby się wyspowiadać z grzechu aborcji. I gdy ona wyznała ten grzech, święty ojciec Pio zaczął płakać. Ona taka skonfundowana, wystraszona, nie wiedziała, co się stało i usłyszała od niego: Pani syn miał być papieżem. Pani syn miał być papieżem. Znaczy, żyjemy w takim świecie, który nam mówi, to jest moja decyzja, to jest moja sprawa, to ja decyduję. Nie. Taki jeden czyn, który zmienia historię świata. Niezwykle odważna kobieta, która wielokrotnie stawała w obronie życia. Święta Matka Teresa z Kalkuty kiedyś była na jakimś raucie uroczystej kolacji, siedziała blisko Hillary Clinton. I ona taka dumna, Hillary Clinton, mówi do Matki Teresy z Kalkuty, mówi: Matko, Matka, zobaczy, jak to jest. Jesteśmy wpływowymi kobietami, a jeszcze do tej pory nigdy kobieta nie była prezydentem Stanów Zjednoczonych. I Matka Teresa z Kalkuty, która nie była dyplomatką, tylko była głosicielką prawdy, mówi: być może, żeśmy ją zabili. Być może, żeśmy ją zabili. I moi kochani, nie chodzi o to, żebyśmy teraz byli tymi, którzy będą nawzajem siebie wyzywali, mówić mordercy. To nie jest skuteczne dzisiaj. Ale żebyśmy byli tymi, którzy mają odwagę życie nazwać życiem i żebyśmy mieli odwagę pokazać, że to życie naprawdę jest piękne, że to życie naprawdę jest pasjonujące. Przede wszystkim najpierw poprzez swoje świadectwo życia. Naprawdę, bądźmy świadkami piękna życia, bo mamy tego świadomość, że także dzisiaj coraz mocniej to życie będzie zagrożone u początków życia. Jan Paweł II wskazywał właśnie te zagrożenia, pokazywał jako zagrożenie antykoncepcję, aborcję, techniki sztucznej reprodukcji, szczególnie zapłodnienie in vitro, eksperymenty dokonywane na embrionach. Ta świadomość, to wszystko dzisiaj jakby na nowo wraca. Tym bardziej do Kościół jakby nam mówi, dostajecie patronów. Nie tylko na ten jeden tydzień. Nie, ogromnie się raduję i cieszę, że się udało, że ta peregrynacja po Polsce trwa. Po to, żebyśmy ich nie zgubili. Żebyśmy gdzieś uświadomili sobie, że w tym niezwykle ważnym temacie duszpasterstwa rodzin i małżeństw mamy naprawdę wielkich orędowników w Polsce i na świecie. I żebyśmy gdzieś tego nie gubili, żebyśmy gdzieś na te prawdę się otwierali, tą prawdę pokazywali. Jan Paweł II, moi kochani, bardzo często mówił, że człowiek tracąc wrażliwość na Boga, traci także wrażliwość na człowieka. Że jeśli dzisiaj zagrożone jest troska o życie, to dlatego, że ludzie odsuwają się od Boga. Że życie wtedy przestaje być cenne, bo gubimy dawcę. Jeśli chcemy, aby ten świat na nowo wrócił do piękna życia, to jest nasze zadanie. Mamy być ewangelizatorami, mamy głosić Ewangelię życia. Mamy pokazywać, że życie jest piękne. Mamy pokazywać, że życie jest cenne, że życie jest wartością, że życie jest pasją. I znowu tacy właśnie byli oni. Jak się czyta ich życiorys, jak się człowiek wsłuchuje w całą mnogość zainteresowań ludzi żyjących 100 lat temu, którzy gdzieś potrafili się na te najpiękniejsze, na te najróżniejsze rzeczywistości pootwierać. Józef, głowa rodziny, z jednej strony zatroskany o pracę na roli, ale tak, prowadził gospodarstwo, pasjonował się fotografią, zajmował się pszczelarstwem, podjął hodowlę jedwabników, był introligatorem, założył biblioteczkę, zajmował się sadownictwem, sam skonstruował aparat i wiatrak, który służył do wytwarzania energii zasilającej jego gospodarstwo. Jeden człowiek, a tyle pasji. A tyle, słuchajcie, i to jest właśnie gdzieś piękno świętości życia, odkryć swoją pasję. odkryć swoje piękno, odkryć swoje talenty. Każdy z nas tutaj zgromadzony, każdy z nas otrzymał naprawdę dziś niepowtarzalne talenty, niepowtarzalne dary. To jest to, co powiedział za błogosławionym Carlo Acutisem papież Franciszek. Każdy z nas rodzi się jako oryginał, często umieramy jako kopia. Bo nie odkrywamy tego, jak jesteśmy cudownie stworzeni. Jak ja się Panu Bogu udałem. Kiedy żeś ostatnio, drogi bracie i droga siostro, podziękował Panu Bogu za siebie? Panie Boże, jak ja Ci za siebie dziękuję, że mnie stworzyłeś, że mi dałeś życie. Jak ja Ci dziękuję za talenty, które mi dałeś. Kiedy ostatni raz? Zobaczcie, jak się przyzwyczajamy do pewnych rzeczy. A być dzisiaj ewangelizatorem życia, to być człowiekiem wdzięczności, radości, uśmiechu. Do tego jesteśmy gdzieś zaproszeni. I ta właśnie świadomość tego, że życie będzie coraz bardziej zagrożone, im bardziej ludzie będą się odsuwali od Pana Boga, tym bardziej jesteśmy zaproszeni do tego, że nie będzie nam wszystko jedno, jak ludzie i świat dzisiaj żyje. Że nie jest wszystko jedno, a to już nie moja sprawa. Nie. Każdy z nas. Zobaczcie, to jest czasami najprościej. Jakbyśmy powiedzieli, zobaczcie, zbliża się Adwent. Szczególny czas, bardzo krótki w tym roku, 3 tygodnie. Ale byśmy sobie na przykład na te 3 tygodnie jedną osobę wybrali, którą chcielibyśmy przybliżyć jakoś do Pana Boga. Nie wiem, naszą modlitwą, ofiarą, postem. Od tego bym zaczął. To jest to, co mówił święty Franciszek, jak posyłał swoich uczniów, to powiedział, macie ewangelizować, a jak trzeba będzie, to ewangelizujcie słowem. Ale pierwsze jest ewangelizacja życia. Sobą. Ewangelizować sobą. I zobaczcie, że to naprawdę gdzieś jest poruszające i piękne. I wyobraźcie sobie, to na pewno był polski realia. Wyobraźcie sobie jeszcze wtedy, tyle lat temu, 6 dzieci. I Wiktoria, która była tak nauczona, tak wychowana, że od niej z domu nikt nigdy nie mógł wyjść głodny. Sam mam 5 rodzeństwa. Pamiętam, to nie 100 lat temu, jaka to jest troska i trud, żeby ten chleb był. A ona nie tylko myślała, żeby ogarnąć tą swoich, ale miała otwarte serce. I potrzebujemy dzisiaj mieć otwartych serc na współczesnego człowieka. Bo moi kochani, coś, co dzisiaj, co kiedyś było normą, wiecie, to jest niesamowite. W Warszawie mamy taki sposób przygotowania młodzieży do bierzmowania, jedna z form, że przygotowują rodziny, które zapraszają do siebie do domu. I ta młodzież często mówi, u nas w domu my już nie mamy stołu. My już nie jemy razem posiłków. Coraz więcej dzieci nie ma mamy i taty. Coś, co kiedyś było normą, oczywiście uogólniam, to dzisiaj staje się plagą. I to jest trochę nasze zadanie dzisiaj. Otwórz swój dom, otwórz swoją rodzinę, bo tyle ludzi dzisiaj umiera z głodu za ciepłem rodzinnego domu. I tacy właśnie byli oni. Chociaż można było powiedzieć, dajcie nam spokój, my tych swoich nie jesteśmy w stanie ogarnąć. Nie. To człowiek, który jest otwarty na życie, kocha każde jedno życie. Szanuje każde jedno życie. Dla niego każde jedno życie jest ważne. I to jest naprawdę gdzieś, chociaż musimy mieć tego świadomość, zobaczcie, ktoś powie, narażali. Ale dlaczego? Dlatego, że mieli tego świadomość, w każde jedno życie jest darem od Boga. Każde jedno życie. Wiecie, to poruszające jest niezwykle. Ostatnio doczytałem, bo my znamy tylko ten moment męczeńskiej śmierci, ale się okazuje, że Józef 2 razy pomagał. Wcześniej zbudował ziemiankę, gdzie przez jakiś czas przed Niemcami chowały się 3 kobiety. Mało tego, one wtedy zginęły i wtedy były wielkie poszukiwania, kto to zrobił. Można było powiedzieć, Józef powinien się nauczyć. Już powiedzieć, dobra, ja już swoje zrobiłem. Nie potrafił inaczej. Dlaczego? Bo kochał życie. Bo kochał życie. I my wszyscy razem musimy budować nową kulturę życia. Ale takiego życia, w którym nie dajemy się antagonizować, nie dajemy się dzielić. Zobaczcie, jak my jesteśmy dzisiaj, jakie to jest świadectwo, że my jesteśmy. Ja widzę po sobie, ile muszę w sobie gdzieś przepracowywać, żeby właśnie nie wejść w takie podziały. Nie. Ten człowiek jest moim bratem, bo jest jego życie od Boga. Nie dajmy się skonfliktować, tylko wracajmy do Ewangelii. Tacy byli oni. Można było znowu powiedzieć, to Żydzi, to nie nasi. Nie. Oni mieli tego świadomość. Oni mają życie od Boga. Od Boga to życie otrzymali. I to jest nasze zadanie. Jan Paweł II taki dał nam testament. Mamy budować nową kulturę życia. Mamy gdzieś tą kulturę życia pokazywać. To nie przez przypadek Jan Paweł II mówił, że rodzina jest sanktuarium życia i kościołem domowym. Że dzisiaj być może, moi kochani, wielu ludzi do kościoła nie przyjdzie. I tym miejscem preewangelizacji, pierwszym głoszeniem miłości Boga ma być może twój dom. Taki przedsionek do kościoła, gdzie ktoś widząc tę miłość mówi, skąd ty to masz? I ja wtedy mogę pokazać od niego, z niego. Bo się karmi Jego Słowem, bo przyjmuje Jego ciało, bo On, można by powiedzieć, Jego krew płynie w moich żyłach. Ale wydaje mi się, że to można by powiedzieć, dzisiaj my wszyscy, każda jedna rodzina, każdy jeden dom, naprawdę macie ogromny talent dany przez Pana Boga, doświadczenie rodziny i miłości. Nie możemy tego zamknąć tylko dla siebie, tylko inspirować się nimi. A można powiedzieć, dzisiaj jest jeszcze większy głód i jeszcze większe zagrożenia życia niż wtedy, jeśli chodzi o ilość ludzi, którzy nie ma w sobie doświadczenia życia rodzinnego, nie ma w sobie miłości. Ile to dzisiaj dzieci tak naprawdę nie wie, co to znaczy być kochanym. I to jest być głosicielami Ewangelii życia. To nie tylko głośno krzyczeć, ale dzielić się miłością, otwierać swój dom i przyjmować. To papież Benedykt XVI bardzo często mówił, że jak popatrzymy na historię świata, to chrześcijanie od początku odróżniali się od tego świata wielkim szacunkiem do ludzkiego życia. Że jakimś papierkiem lakmusowym. I to też mówił, że Jan Paweł II, gdy mówił o cywilizacji, miarą wielkości cywilizacji jest szacunek do tego, co najsłabsze. I to nie chodzi o to, nie chcę być defetystą, nie chcę głosić upadku cywilizacji, tylko chcę powiedzieć, musimy powrócić i wzmocnić to, co podstawowe. Musimy wrócić na nowo i tym, którzy się gdzieś pogubili, z miłością pokazywać, nie jesteś wrogiem, ja Ciebie nie potępiam. Stańmy razem. Moi kochani, jeśli chodzi o przestrzeń obrony życia, tutaj nie ma wrogów. Tutaj nie powinno być wrogów. Każdy jeden powinien być naszym sojusznikiem. Nie dajmy się znowu podzielić, bo ten taki, bo ten inny. Bądźmy głosicielami ludzkiego życia, bo to jest wyznacznik, to jest coś, co ma nas odróżniać. Znaczy, że żyjemy w takim świecie, który bardzo mocno jest nastawiony na rozwój. Coraz nawet w świecie chrześcijańskim pojawiają się coache, gdzie jest na samorozwój. A papież Benedykt XVI mówi tak. Otwarcie się na życie jest ośrodkiem prawdziwego rozwoju. Jak chcesz się naprawdę gdzieś rozwijać, naprawdę gdzieś nie chcesz się kręcić wokół siebie, ale to ma być prawdziwy rozwój, to ośrodkiem prawdziwego rozwoju jest życie. Jest życie. Jak popatrzymy na ludzi, którzy gdzieś w jakiś sposób z nas zachwycają, nas poruszają, to byli ci, którzy kochali życie. Chociażby, nie wiem, Matka Teresa z Kalkuty, że szła tam, gdzie nikt nie chciał iść. Każdy się brzydził, każdy się odwracał. Pamiętam, sam miałem takie doświadczenie jako kleryk drugiego roku chodziłem na praktyki do sióstr Matki Teresy z Kalkuty i wielokrotnie zawstydzały mnie te siostry miłością do każdego jednego człowieka, szacunkiem do każdego jednego człowieka. I to jest Ewangelia życia. Że nie gardzę drugim. Że uczę się kochać drugiego człowieka. I to jest to wielkie zadanie, które stoi dzisiaj przed światem. Papież Benedykt mówi tak: życie człowieka można zrozumieć tylko w świetle ofiary pasyjnej Jezusa Chrystusa. Dzięki misterium Chrystusowym możemy przeżywać pasję Jezusową, a On przeżywa pasję człowieczeństwa. Że zobaczcie, jak potrzebujemy gdzieś na nowo wzmocnić się, dlaczego to życie jest takie cenne. To stajemy pod krzyżem i On nam pokazuje, ono jest tak ważne i tak cenne, że życie swoje oddaje za ten świat, za ciebie, za każdego człowieka, za każdego jednego człowieka. I ta pasja życia, o której mówił papież Benedykt XVI, mówi, ta pasja życia to jest taka mieszanka nieraz piorunująca, wykluczająca się, bo mówi, w tej pasji życia będzie i miłość, i cierpienie, i nuda wygasłej wegetacji, ogień i żar istnienia, ale także światło prawdziwej pobożności i wiary. Mamy tego świadomość, moi kochani, że tak wygląda nasze gdzieś życie. Że ono nie jest tylko sielskie i anielskie, ale to piękne życie często naznaczone jest także szarością, trudem i cierpieniem. Ale właśnie gdy jest przeżywane w łączności z Panem Bogiem, gdy ja jednoczę to swoje życie, to w tej szarzyźnie potrafię dojrzeć coś więcej. Potrafię się gdzieś zainspirować, potrafię odkryć. Sługa Boży, ksiądz Blachnicki, powiedział kiedyś takie słowa: trzeba zdecydować się zostać świętym. Trzeba świętych ściągać z obłoków i uczynić z nich ideał powszedni, normalny dla wierzących. I wydaje się, moi drodzy, że to są właśnie tacy święci codzienności. To nie, tutaj nie było, nie wiem, jakichś mistycznych uniesień. Tutaj była codzienność. Tutaj była troska o to, o co my się w codzienności troszczymy. Że z jednej strony, że trzeba ugotować, posprzątać, zatroszczyć się, zaopiekować, ale zawsze gdzieś w łączności z Panem Bogiem. Że to gdzieś to się nawzajem nakładało, można by powiedzieć, przecinały się te, gdzieś te linie. Ale to są właśnie święci sąsiedztwa, o których mówi papież Franciszek. Święci sąsiedztwa, że ta świętość jest na wyciągnięcie ręki, ona jest taka bliska. I dlatego raz jeszcze, gdy mówię o pięknie życia, tak pięknych dostajemy patronów. Tak pięknych dostajemy ludzi. I sam to bardzo często w konfesjonale mówię, to są nowi błogosławieni. Nie pozwólmy, żeby tam w niebie się nudzili. Módlmy się dużo za ich wstawiennictwem. Ksiądz Jarosław mi tutaj opowiadał, że w jego parafii ponad 100 intencji ludzie wypisali właśnie gdzieś przez wstawiennictwo błogosławionej rodziny Ulmów, bo to są specjaliści od tego, co jest nam wszystkim bliskie. Życie małżeńskie, rodzinne, każdy dom, każda rodzina, ile mamy intencji, ile mamy spraw i nieraz sobie mówimy, a bo nam się wydaje, że to jest takie odległe. Dostajemy specjalistów od tej codzienności, od tej troski, od tej nieraz, wydawać by się mogło po ludzku, monotonii. I gdzieś w nich możemy odkryć, że jak to jest gdzieś przeżywane z Panem Bogiem, to to staje się pasją, staje się piękne, staje się inspirujące. Papież Franciszek, mówiąc o życiu, każe nam to życie celebrować, ale każe też nam uczciwie powiedzieć i opowiedzieć się za życiem. W takim jego przemówieniu do przedstawicieli Włoskiego Stowarzyszenia Lekarzy w 2014 roku powiedział bardzo mocne słowa. Mówi tak: żyjemy w czasach eksperymentów na życiu, lecz złych eksperymentów. Produkowanie dzieci zamiast przyjmowania ich jako dar, jak powiedziałem, bawienie się życiem. Uważajcie, bo to jest grzech przeciwko Stwórcy, przeciwko Bogu Stwórcy, który stworzył rzeczy w taki sposób. Skracam to, ale on powiedział tak, mówi, wielu wam powie, a przecież to jest problem, czy to jest problem religijny? Nie. Czy to jest problem filozoficzny? Nie. I powie, to jest problem naukowy, ponieważ tam jest życie ludzkie i nie jest dozwolone zabijanie ludzkiego życia, by rozwiązać problem. I ktoś mu odpowiada, ale to przecież ta nowoczesna, współczesna myśl. I papież mówi, słuchaj, w myśli starożytnej i w myśli nowoczesnej słowo zabić zawsze znaczy to samo. Zawsze znaczy to samo. Zgromadzeni tutaj, w tym niezwykle istotnym, ważnym miejscu na mapie Polski, u świętego Józefa, obecności błogosławionej rodziny Ulmów, czujmy się zaproszeni, czujmy się zainspirowani, aby może tegoroczny Adwent przeżyć w takim kluczu. Będę głosicielem piękna ludzkiego życia. Amen.